Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie kłania się ksiądz Piotr Arbaszewski, diecezjalny duszpasterz diecezji drohiczyńskiej. W kolejnej audycji Czarno na białym, jak zawsze w pierwszą środę miesiąca, pochylamy się nad tajemnicą małżeństwa i rodziny. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Podlasie w audycji na żywo. W sposób szczególny pozdrawiam jak zawsze małżonków i rodziców. Zaprosiłem do naszego studia następujących gości. Siostrę Elżbietę Uziębło, siostrę Służkę Niepokalanej, która pracuje w tej chwili w Sokołowie Podlaskim. Pozdrawiam serdecznie siostrę. Po raz pierwszy w radio. Z wielkim przejęciem siedzi obok mnie. Także jest po raz pierwszy pani Irena Paździor, nauczyciel zespołu szkół w Sarnakach. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Jest z nami kolejny raz pani Agata Mosiej, która reprezentuje pierwsze ELO w Sokołowie Podlaskim.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I także po raz pierwszy jest z nami dzisiaj przedstawiciel młodzieży, Edyta Krawczyk, licealistka 4 ELO w Siedlcach, ale pochodzi z diecezji drohiczyńskiej. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Związana z ruchem Światło-Życie. I oczywiście wszystko realizuje Tomasz za konsolą. Wszystkie przyciski nam tutaj reguluje i puszcza muzykę. W tej chwili jest czas na pozdrowienie. Moi goście mogą pozdrowić swoich bliskich, proszę.
Ja chciałabym serdecznie pozdrowić mojego męża oraz bratanicę Zosię.
A ja chciałabym pozdrowić swojego siostrzeńca Seweryna, a także przyjaciół ze szkoły i z chóru parafialnego.
Pięknie. Siostro.
A ja serdecznie pozdrawiam wszystkie siostry Służki, szczególnie w Sokołowie, ale nie tylko, i całego zgromadzenia, i swoją rodzinę, zwłaszcza z Siedlec.
Wspaniały dom sióstr Służek, o których dzisiaj odprawiałem mszę świętą. I Edyta pozdrawia.
Na pewno całą moją rodzinę, no i na pewno wszystkich znajomych ze szkoły i ogólnie.
A ja pozdrawiam całą wspólnotę Caritas w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, moich przyjaciół, kolegów, nauczycieli z gimnazjum publicznego w Węgrowie. Pozdrawiam także wszystkich małżonków zgromadzonych w ruchu Światło-Życie, szczególnie tych, którzy ostatnio byli na nawigacji małżeńskiej w niedzielę w Domu Miłosierdzia. Wspaniała inicjatywa i cieszę się bardzo, że to się odbyło właśnie u nas. Pozdrawiam także wszystkich związanych z neokatechumenatem, którzy często także uczestniczą w naszych audycjach. Od razu zapowiem temat. Dzisiaj będziemy rozważali dziewiątą już katechezę mediolańską pod tytułem Święto jako czas poświęcony Panu Bogu. Ale zanim do tego dojdziemy, pragnąłbym, dlatego że jesteśmy na początku Adwentu, nowego okresu liturgicznego, zachęcić wszystkich, aby ten czas, taki szczególny, taki ciepły, przed Bożym Narodzeniem, również dojrzale i owocnie przeżyli. Tak naprawdę to, co w tej chwili realizujemy, jest kontynuacją tego, co wypowiedział przed chwilą nasz czcigodny ksiądz rektor Tadeusz Syczewski z Drohiczyna. Także dzisiaj Drohiczyn tutaj kontynuuje właśnie rozważania adwentowe. Właśnie to poprzez rodzinę toczy się życie Kościoła i to od rodziny zależy, także owocność przygotowania do Bożego Narodzenia. Przeżycie Adwentu, wiemy, niedziela Adwentu, rekolekcje, roraty, wychowanie potomstwa idzie w tym kierunku, powinno iść, aby właśnie rzeczywiście Jezus narodził się w naszych sercach, żeby Jezus miał miejsce właśnie w każdej rodzinie. Z pierwszą niedzielą Adwentu, także w roku wiary, Kościół w Polsce rozpoczął piękny program duszpasterski pod hasłem Być solą ziemi. Jest to zakończenie 3-letniego programu, który nosił tytuł Kościół szkołą komunii i domem modlitwy. Być solą ziemi, to znaczy według intencji Pana Jezusa, czytamy o tym w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, żeby chrześcijanie jak sól, która konserwuje, daje smak, także w każdym miejscu, w każdym czasie stawali się jak sól, która daje smak życiu nowego człowieka. Każdy chrześcijanin jest zaproszony, aby być solą właśnie w swoim środowisku. Jestem pod wrażeniem słów wypowiedzianych przez Giuseppe Ricciottiego, który powiedział, że chrześcijanin nie jest solą z ziemi, jak sól z Wieliczki na przykład, ale chrześcijanin powinien być solą dla ziemi. To znaczy tam, gdzie żyje, dla tego środowiska staje się kimś nowym, kimś inspirującym nowe Boże życie. Dlatego ten temat, być solą ziemi, będzie realizowany przez cały rok. Myślę, że jeszcze powrócimy w naszych audycjach do tego. Chrześcijanin tak naprawdę jest ciągle człowiekiem adwentowym, czyli ciągle oczekującym, ciągle przygotowanym na przyjście Pana, najpierw do jego serca. I powiedzmy szczerze, powiedzmy czarno na białym, że jeżeli Jezus w tym adwencie nie zrodzi się w naszych sercach przez wiarę, przez spowiedź świętą, przez zjednoczenie w Komunii Świętej, to nie będzie Bożego Narodzenia. Zapewne wielu z was, drodzy radiosłuchacze, przeczytało w ostatnim tygodniu taki artykuł, już nie pamiętam na której stronie internetowej, że w pewnym mieście w Danii muzułmanie wygrali wybory. I jedną z pierwszych decyzji ich było to, że powiedzieli, w tym roku Bożego Narodzenia nie będzie. Więc ci miejscowi mieszkańcy, którzy tam z pokolenia na pokolenie, prawda, mieli swoje rodziny, swoje tradycje, mówią do rządzących, no jak to nie będzie? No nie będzie, no bo dla nas, muzułmanów, właśnie Boże Narodzenie nic nie znaczy. No ale dla nas to znaczy. I druga odpowiedź, ale przecież wy nie jesteście wierzący. Przecież wy nie wierzycie w Pana Boga. Wy nie chodzicie do kościoła. Właśnie czytając ten artykuł, byłem pod wielkim wrażeniem, jak tak naprawdę jest w wielu krajach Europy, ale także świata, że Boże Narodzenie ogranicza się tylko do tradycji, do kilku dni wolnych i potężnej ilości prezentów. Powiedzmy szczerze, że w Szwajcarii jest to ponad $700 na statystycznego mieszkańca kraju. Taką kwotę właśnie wydają w Szwajcarii na prezenty. Natomiast gdzie jest miejsce dla Pana Boga, dla Bożego Narodzenia? Więc jakie będzie nasze Boże Narodzenie? A może najpierw powiedzmy, jak chcemy przeżyć ten Adwent? Dokąd on nas ma doprowadzić? Czy pozwolimy, aby Jezus zrodził się w nas? Kochani radiosłuchacze, zachęcam do wzięcia udziału w naszej audycji. Można do nas zadzwonić na numer 25 kierunkowy 644 6555. Powtarzam, 25 kierunkowy 644 6555. Można do nas także napisać SMS-a na numer 509 056 590. Powtarzam, 509 056 590. W tej chwili dostaliśmy pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla pani Irenki, dla wszystkich w studio. Były wychowanek. Pani Ireno, pierwszy raz w studio i pozdrowienia od razu.
Dziękuję.
Gratulujemy,
bardzo.
Dziękujemy, że słuchacie nas. Prosimy o pierwszy upominek muzyczny.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się nim z ludźmi dzielić.
Chyba tego nie zabraknie. Rozmnoży się podczas łamania.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Święto jako czas poświęcony Bogu. Jest to temat dzisiejszej naszej audycji Czarno na białym. Przypominam, 9. katecheza mediolańska. Miesiąc temu, również przypomnę, mówiliśmy, że święto jest czasem poświęconym rodzinie. Dzisiaj święto jako czas poświęcony Bogu i od razu zaznaczam, w styczniu będziemy kończyli całą tę serię kateches naszych audycji. W styczniu mówimy święto jako czas poświęcony wspólnocie. Drodzy radiosłuchacze, przed nami bardzo ciepłe, wspaniałe, niektórzy mówią, no największe, najbardziej atrakcyjne, takie oczekiwane święta Bożego Narodzenia. A tak się szczęśliwie składa, że właśnie jest to audycja nasza ostatnia przed Bożym Narodzeniem. Ale w roku liturgicznym mamy 50 kilka niedziel, mamy co najmniej 6 uroczystości obowiązkowych, gdzie katolik jest zobowiązany także prawem kościelnym do udziału właśnie w liturgii. Mamy także wiele innych świąt, gdzie zachęca Kościół, aby uczestniczyć w nich i uwielbiać Pana Boga. Święta są po to, aby człowiek przyjął do Pana Boga. Bardzo, bardzo często powtarzam słowa świętego Ignacego z Loyoli, który pisząc ćwiczenia duchowne, na których są oparte właśnie rekolekcje ignacjańskie po dziś dzień, stwierdził w ten sposób, że człowiek żyje po to, by Pana Boga czcił, chwalił, Jemu służył, a tym samym zbawił swoją duszę. Więc jesteśmy zaproszeni przez całe swoje życie, aby Pana Boga chwalić. I świętowanie niedzieli i różnych świąt, które Kościół nam daje, by przyląć do Pana Boga, jest po to, aby właśnie Pana Boga chwalić i czcić. Niestety żyjemy w czasach, kiedy właśnie to świętowanie niedzieli i innych świąt kościelnych dla niektórych staje się czymś takim może dobrowolnym, może tak tylko w kratkę, może czasami, może to nie jest takie najważniejsze, że gdzieś to przekonanie, że pamiętaj, by Dzień Święty święcił, już wyrażone, prawda, przez Pana Boga dla narodu wybranego, później w ogóle przez Pana Jezusa, przez Kościół, przez 2000 lat nie zostało ono zniesione, staje się właśnie czymś takim zniekształconym. Pragnąłbym teraz na początku tej audycji moich gości zaprosić, aby podzielili się właśnie, złożyli takie świadectwo, że świętowanie, znaczenie świętowania właśnie w ich rodzinie, w ich życiu, od początku, jak to było, że niedziela i inne święta stały się naprawdę bardzo, bardzo znaczące i wyryły piętno na całe życie po dziś dzień. Może siostro, tak zaczniemy od siostry. Proszę bardzo.
Miałam szczęście mieć świętą mamę, która od najmłodszych lat, nie tylko mnie, ale moje rodzeństwo, właśnie wychowywała w wielkim szacunku, wielkim namaszczeniem do Dnia Świętego. Pamiętam, kiedy mama nam, małym dzieciom, ciągle przypominała w sobotę, żeby wyczyścić buty na niedzielę, żeby zamieść podwórko, żeby w domu posprzątać, żeby uprasować wszystko to, co potrzebne jest na niedzielę, żeby jak najmniej, tylko to, co konieczne, zrobić właśnie w niedzielę. Staraliśmy się do kościoła chodzić w każdą niedzielę. Choć mieliśmy do kościoła daleko, bo aż 7 kilometrów.
Na piechotę zawsze.
I na piechotę, przeważnie. Ale później autobusem, ponieważ to już było dość dawno.
Kto chodzi na pielgrzymki, to wie, że to tylko jeden etap.
Tak. Więc był największy problem zimą, kiedy kiedyś były zimy bardzo srogie, bardzo było dużo śniegu i mama nieraz nam nie pozwalała dzieciom iść do kościoła, że zmarzniemy, że za daleko, za duży mróz, ale kiedy była suma w kościele, wtedy mama nam nie pozwalała iść do koleżanek, wychodzić nawet na podwórko o godzinie, kiedy była suma w kościele. Wszyscy zostawaliśmy w domu i na kolanach razem z mamą.
Wszyscy, a suma trwała w domu, półtorej godziny, prawda?
A suma trwała, tak, wtedy, tak, najczęściej około półtorej godziny.
W nieogrzewanym kościele.
Tak, więc modliliśmy się. I oczywiście to nie zawsze dzieciom może się tak bardzo to podobało, ale mama powiedziała i było święte. I teraz jestem bardzo szczęśliwa za to. Mamie, która jest w niebie, że to nam wszystkim dzieciom wpoiła i nie tylko mnie, ale i rodzeństwu, bo do dzisiaj wszyscy dzięki Bogu do kościoła chodzimy i się Pana Boga jakoś mocno trzymamy.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Rzeczywiście, obserwując nasze życie, możemy powiedzieć, że obecnie ci, którzy uczęszczają na liturgię niedzielną i świąteczną do kościoła, to tak naprawdę otrzymali to z rodziny, to taką po prostu postawę, że idę nie dlatego, że to jest tylko tradycja, co inni powiedzą, chce mi się, czy się nie chce, idę dlatego, że zostałem tak wychowany do takiej ważnej wartości w naszym życiu. Ja pragnąłbym też takie świadectwo złożyć, że od dziecka byłem tak wychowany, że po prostu w mojej rodzinie i w mojej wsi praktycznie wszyscy byli zawsze w niedzielę. Możemy się pochwalić, że w parafii ostrożańskiej, z której pochodzę, po dziś dzień średnia to jest 60-70% frekwencji w każdą niedzielę. I tak naprawdę no, to jest taką radością dla kapłana, że jest słota, jest mróz, jest zimno, albo jest lato i jest tyle samo ludzi. Natomiast są parafie, gdzie przychodzi zima, jest o 50% ludzi mniej. Właśnie wychowanie to, że do takiej postawy, że Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu i do tego jesteśmy właśnie zaproszeni. Prosimy bardzo jeszcze o takie świadectwo, jak to było w waszym życiu, pani Irena.
No, u mnie to bywało tak różnie. Powiem szczerze, że w dzieciństwie chodzenie do kościoła to nie bardzo mi się podobało. Tym bardziej, że też miałam dość daleko i też trzeba było chodzić na piechotę. Ale pamiętam takie myśli nawet, że myślałam sobie, że fajnie mają te dzieci, których rodzice nie wierzą, bo nie muszą chodzić do kościoła. Natomiast oczywiście było zupełnie normalnie, chodziliśmy i potem pozostawiono to jakby mojej decyzji. No i bywały bardzo różne okresy w moim życiu, takiej wielkiej gorliwości, właśnie czasy oazowe, czasy pielgrzymkowe. Ale myślę, że taką naturalną potrzebą chodzenie do kościoła stało się od kilku lat dopiero. I teraz nie wyobrażam sobie zupełnie niedzieli bez mszy świętej. Być może dlatego, że od kilku lat też śpiewam w chórze i bardzo to lubię. I jakoś tak spotkanie z Bogiem i właśnie z ludźmi w kościele jest dla mnie bardzo ważne w niedzielę.
No tak, nawiązując może do psychologii rozwojowej, że najpierw człowiek no, otrzymuje postawy pewne w rodzinie i nie do końca to rozumie. Dziecko, czy nawet młody człowiek, dopiero później to się w nim utrwala. Tak osobiście jest przekonany, że jest to dla niego czymś ważnym. Dlatego ci młodzi ludzie, którzy się zrażają czasami, po prostu im się nie chce, niech będą cierpliwi wobec samych siebie. Do tego także dorosną, ale nie można powiedzieć, że Pan Bóg nie jest mi potrzebny, że świętowanie właśnie niedzieli nie jest mi potrzebne, że msza święta nie jest aż tak ważna. Nie chodzę właśnie dla księdza, nie chodzę dla sąsiadów. Ja jestem zaproszony, by po prostu osobiście Boga uwielbiać, bo On jest najważniejszy. Jak było świętowanie niedzieli w rodzinie Krawczyków, Edyto?
Oj, niedzielna msza święta to było coś normalnego. Zawsze chodziliśmy do kościoła co niedzielę, jeździliśmy, czy do kaplicy. Później był czas, że do kościoła jeździłam, pamiętam, z moim dziadem. I rodzice jeździli do kościoła, ja do kaplicy. I pamiętam, że to było coś innego, bo ta msza jakoś mi się tak od razu nie nudziła, tak jak pamiętam, moje rodzeństwo narzekało i kiedy się skończy, jak to małe dzieci. Ale u mnie jakoś było może troszeczkę inaczej, bo coraz bardziej, czym byłam starsza, tym bardziej to jakoś przeżywałam. Na pewno dużo mi dała oaza, no, dzięki której jakoś przeżywałam bardziej tą mszę i rozumiałam ją na pewno. Bo często ludzie chodzą, moim zdaniem, na tę mszę nawet niedzielne i nie rozumieją, o co w niej chodzi. Po prostu pójdą, odbębnią, wrócą do domu, no i żyją dalej.
W roku właśnie ewangelizacji, także roku wiary, teraz po synodzie biskupów w Rzymie na temat nowej ewangelizacji, także słyszałem takie rozważanie, że jeżeli rodzina będzie tylko chodzić na mszę świętą, przez sam fakt uczęszczania, jakby te strumienie tych ludzi, żeby do tych kościołów parafialnych w naszej ojczyźnie właśnie no były, istniały, żeby ci ludzie tam chodzili, to już będzie dobrze. Ponieważ to z dnia na dzień w człowieku właśnie rodzi się postawa pragnienia Pana Boga. Człowiek karmi się Panem Bogiem. Dlatego jeżeli zaniedba, z czasem wydaje się, szczególnie młodym ludziom, że jest to mu niepotrzebne. w ostatni weekend, kiedy były rekolekcje w Domu Miłosierdzia Młodzieży z dzieła Nowego Tysiąclecia i między innymi rozmawiałem z jedną młodą osobą z parafii Skrzeszew, która mówi, no, uczę się w Warszawie, w mojej klasie na 30 osób, 12 uczęszcza na katechezę, a z tych 12 tylko kilkoro uczęszcza na mszę świętą w niedzielę, więc całe miliony ludzi w naszej ojczyźnie w tej chwili jakoś tak świadomie zrezygnowały właśnie z świętowania, z uwielbiania Pana Boga. Po prostu przychodzą święta Bożego Narodzenia bez Boga. Świętowanie bez Boga. Świętowanie w supermarkecie. Świętowanie właśnie tylko z tradycji. Nie wyobrażamy, żeby nie było w naszych rodzinach w ogóle w Polsce w tej chwili stołu wigilijnego. Będzie to czymś oczywistym, ale właśnie na ile jest tam Pan Bóg, na ile jest to pragnienie, by Go uwielbić, żeby On rzeczywiście kierował naszym życiem.
Ja też chcę nawiązać do tego, co ksiądz mówił. Młodzież dzisiaj nie chodzi do kościoła. Tu rozmawiałyśmy też przed audycją z naszą najmłodszą uczestniczką o tym, że młodzież taka dorastająca nie chodzi do kościoła, bo też ich rodzice nie chodzą albo przestają z nimi chodzić. Jak są małe dzieci, to rodzice biorą za rękę i prowadzą do kościoła, a później, kiedy dziecko dorasta, to rodzice mówią, ty idź do kościoła. I najczęściej dziecko widzi, często tak się zdarza, że rodzice zostają w domu, nie widzą tego przykładu, a dziecko same ma iść do kościoła i ono w pewnym momencie przestaje chodzić. Ja mogę powiedzieć o takim swoim doświadczeniu z czasów studenckich, kiedy w dużym mieście, ja wychowana na wsi, gdzie były dwie msze święte, a potem idę do dużego miasta i okazuje się, że w niedzielę w dużym mieście jest msza wieczorna, późna, więc sobota spędzana rozrywkowo. Potem do południa nie było okazji iść do kościoła. Ja mówię, dobrze, pójdę wieczorem. I zwykle tak się zdarzało, że jak już się miałam wybrać wieczorem, to coś się innego wydarzyło, bo ktoś przyszedł, bo trzeba było wyjść do kina, bo się przygotować do zajęć. Już wiem z doświadczenia, że mama miała rację, że babcia miała rację. W niedzielę zaczynamy od mszy świętej. Nie zostawiaj na później.
Kiedy ja w Lublinie byłem na studiach, to też tak z takim, no, wielką radością patrzyłem przez okno, jakie tłumy studentów szły na mszę świętą. Oni mieli swoje godziny, ale oczywiście nie byli to wszyscy. I to, co wynieśli ci studenci z rodzin, pozostawało w nich i myślę, że to dzisiaj owocuje. Właśnie. Ty, Edyto, jesteś w drugiej klasie liceum, tu w Siedlcach. I teraz na takie twoje rozeznanie, może znasz kolegów, koleżanki, jak to jest, że no właśnie, dzisiaj młodzież z radością idzie do kościoła, czy nie idzie? Jakbyś to procentami podzieliła według twojego rozeznania?
Mhm. Znaczy jest na pewno zróżnicowanie bardzo duże, bo nawet patrząc tylko na moją klasę, gdzie większość mam chłopaków, no ale mimo wszystko myślę, że mogę na palcach u jednej ręki policzyć to, ile osób chodzi na niedzielną mszę świętą regularnie, a nie tak dosłownie, że pójdzie raz na miesiąc, raz na dwa miesiące albo od Wielkiego Święta. Jest naprawdę bardzo dużo osób, które nawet nie są tego świadome, co noszą i że nawet nie chodząc już na te msze niedzielne, nie chodzą nawet nawet w Boże Narodzenie iść w pierwszy czy w drugi dzień świąt do kościoła. W jakiekolwiek święto po prostu nie uznają. Ale no, znam też na przykład ludzi, którzy, dla których msza święta jest czymś ważnym. Ludzie, z którymi jestem we wspólnocie oazowej, dla nich msza święta niedzielna nie jest wystarczająca. No i tak samo msze w tygodniu są czymś ważnym, więc no, na pewno jest duże zróżnicowanie pod względem osób młodych, bo niestety dużo młodych osób moim zdaniem nie ma własnego zdania i próbuje się dopasować do reszty. No i jeżeli liderzy mówią, że nie, ja nie chodzę do kościoła, nie, ja nie wierzę w Boga, to jest w ogóle, w co ty wierzysz? Czegoś takiego nie ma. No to jak ktoś, kto ma słabe poczucie własnej wartości, może powiedzieć, że ja wierzę i chodzę do kościoła i wtedy być może jest bardzo często wytykany palcami. Ja wiem, że z własnego doświadczenia w pierwszej klasie jeszcze nikomu to nie przeszkadzało. Wszyscy byli normalnie akceptowani. Ci, co wierzyli, ci, co chodzili do kościoła, ci, co nie chodzili do kościoła, a teraz niestety, no już jest coraz gorzej. Ludzie bardzo się poznali.
To znaczy, jesteś prześladowana za to, że chodzisz?
Nie, aż tak źle nie jest. Nie, znaczy myślę, że mam tak klasę zgraną, która akceptuje to, jaka jestem, że tam chodzę do tego kościoła i tak dalej.
Jest pole do działania dla ciebie, żeby innych przyprowadzić do Pana Boga. Właśnie to jest ewangelizacja. To nie jest tylko wyjechać na misję, ale zacząć działać w swojej klasie. Zaznaczamy, że Edyta uczy się w Siedlcach, a Siedlce jest to jedno z takich pobożniejszych miast w Polsce, jest to Podlasie, są tu wielkie tradycje, tu są ludzie dobrzy i nie czepiamy się tam, gdzie prawda, jest frekwencja 15-20% w wielkich aglomeracjach polskich, ale popatrzcie, jak to idzie lawinowo i być może za 10 lat będzie jeszcze inny obraz. Od wielu czynników to zależy. Od rodziny, od parafii, od samego człowieka. Dostaliśmy pozdrowienia w tej chwili dla nas tu prowadzących oraz dla Wiktorii, Karolka. Niech Pan Bóg błogosławi ma ich w opiece. Pozdrawia Agnieszka. No i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich z klasztoru w Węgrowie. No proszę bardzo. Czyli nas słuchają także Węgrowie. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy do włączenia się w naszą audycję. Jak świętujecie, uwielbiacie Pana Boga w swojej rodzinie, w swojej parafii? Można się tym podzielić na antenie. Numer do studia 25 kierunkowy 644-65-55. Można do nas napisać SMS-a na numer 509-056-590. Prosimy o upominek muzyczny.
Wśród tylu trosk, mieć marzeń czas, a kłamstwem nie plamić swoich ust. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdą smutnych przejąć się. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Mocno uścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Święto jako czas poświęcony Panu Bogu. Pragniemy teraz, nawiązując do katechezy naszej mediolańskiej, powiedzieć, że Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, bo żyjemy w czasach, kiedy wydaje się nam, jakby niedziela była końcem weekendu, końcem tygodnia, że poniedziałek zaczyna od nowa wszystko, a wcale tak nie jest. Pierwszym dniem tygodnia jest niedziela. Ewangelie dają nam świadectwo, Pan Jezus zmartwychwstał w pierwszy dzień po szabacie. Szabat, jak mówiliśmy miesiąc temu, była to pamiątka wyjścia Izraelitów z Egiptu. Oni to świętowali, mieli swoje rytuały, powstrzymanie się od pracy. I teraz, czytając Ewangelię, widzimy, że Pan Jezus miał troszeczkę taki właśnie swobodny może punkt widzenia na temat szabatu, i o tym mówią różne fragmenty Ewangelii, kiedy on pozwala, żeby uczniowie łuskali kłosy, prawda, w szabat, kiedy on czyni dobro, czyli uzdrawia, i tych uzdrowień w szabat dokonywało się bardzo wiele. I on mówi, ja jestem Panem szabatu. I szabat został ustanowiony właśnie dla człowieka. Że to wszystko powinno prowadzić do takiego uwielbienia Pana Boga, żeby człowiek nie stracił poczucia swojej wartości. I teraz, kiedy następuje zmartwychwstanie, właśnie pierwszy dzień po szabacie, pierwsi chrześcijanie, szanując szabat, jednak zaczęli świętować coraz bardziej właśnie Dies Domini, czyli Dzień Pański, czyli pamiątkę zmartwychwstania. My mówimy w Polsce niedziela. Włosi mówią domenica, Francuzi mówią dimanche. W kulturze języka angielskiego Sunday, czyli dzień słońca, najpiękniej chyba to wyraża właśnie język rosyjski i kraje, w których tak się nazywa niedziela, czyli воскресенье, czyli dzień zmartwychwstania, dzień Pana. Jan Paweł II, pisząc list o świętowaniu niedzieli Dies Domini, mówi, że jest to dzień Chrystusa, Dies Christi. Także podkreśla prawdę, że jest to Dies Dierum, czyli dzień dni. Niedziela jest tym pierwszym dniem dni. I teraz, gdybyśmy głęboko przeżywali właśnie niedzielę, jako pierwszy dzień tygodnia, jako taki fundament tygodnia, że z tej niedzieli wychodzimy właśnie w tydzień, aby go głęboko przeżyć, może nasze życie byłoby bardziej bogate, gdybyśmy to osadzili właśnie na Chrystusie, ale go jesteśmy zaproszeni do takiego świętowania, aby było to uwielbienie Pana Boga. Teraz zapraszam do dyskusji tutaj, drogi radiosłuchacze, co to znaczy, że właśnie niedziela jest dla was takim fundamentem, jest pierwszym dniem tygodnia, że jest ona czymś ważnym, że uczestnicząc właśnie we mszy świętej, wy i wasze rodziny pragną być umocnieni przez świętowanie niedzieli i innych świąt. Pani Irena.
Bardzo podoba mi się w naszej wierze to, że nasze świętowanie jakby w dużej mierze wypływa z nas samych, że nie jest to tylko wynikiem nakazu, jakiegoś prawa.
Ale chociaż jest prawo, pamiętam
jest,
Dzień Święty.
Oczywiście święty. Prawo jest, ale w sumie jest też miłosierdzie Boże, które zawsze przebaczy w razie czego, więc bardzo mi się to podoba, że nie zostajemy wykluczeni na przykład natychmiast, jeżeli przestajemy chodzić do kościoła na jakiś czas chociażby. Jakiś taki
jak to jest w sektach niektórych. Nie jesteś dokładnie z nami i wykluczamy cię.
I dlatego to może być takie bardzo ważne, jak już człowiek sam z siebie zaczyna chodzić do kościoła i chce, to jest piękne. Po prostu piękne.
Kiedyś miałem takiego maturzystę, który właśnie przestał chodzić. Był z kumplami w takiej grupie, przystanek, piwo. I po rekolekcjach nawrócił się. Do dzisiaj nie opuścił żadnej niedzieli. Szczęśliwie się ożenił. I właśnie osobiście zrozumiał, że to jest dla niego czymś bardzo ważnym. Siostra, Elżbieta przed naszą audycją powiedziała takie piękne świadectwo, jak to było właśnie w jej rodzinie, właśnie o życiu wuja, i może to świadectwo naprawdę jest tak mocne, które pokazuje, że Dzień Pański właśnie w waszej rodzinie był czymś bardzo ważnym i może być dla nas dzisiaj właśnie wielkim świadectwem dla tych, którym się po prostu nie chce. Prosimy, siostro.
Więc znów Pan Bóg już od pierwszych dni mojego życia postawił mi na drodze wielkiego człowieka, wielkiej wiary, jakim był mój chrzestny ojciec. Właśnie mój chrzestny ojciec mieszkał w Warszawie i od już w starszych latach był człowiekiem niewidomym. I kiedyś przejeżdżając właśnie z Lublina do Łomży przez Warszawę, postanowiłam odwiedzić swojego wuja chrzestnego. I akurat była to niedziela, rano, zima, duży mróz. Więc ciocia postawiła radio w pokoju, na stole. No i wszyscy przygotowujemy się o 9 do przeżywania, nie do słuchania, do przeżywania Eucharystii w domu ze względu na niewidomego wuja. Więc wszyscy modliliśmy się, tak jak w kościele. Oczywiście przeżywaliśmy Eucharystię. No i po skończonej mszy świętej ciocia wyjmuje palta, no i mówi, że teraz jedziemy do kościoła. Więc ja tak troszkę zdziwiona, bo patrzę, że też ciocia ubiera wujka, który też tramwajem daleko, dość daleko ma pojechać z nami do kościoła. Więc ja pytam się wujka, że, czy jest świadomy tego, że jak msza święta przez radio jako dla chorego wystarczy. Nie musi uzupełniać mszy świętej drugi raz w kościele. Oczywiście, że był bardzo tego świadomy, ale mówi taki lekko oburzony, że przecież ja, słuchając mszy świętej i przeżywając mszy świętą przez radio, ja nie byłem u komunii świętej. I ja sobie nie wyobrażam, mówi, jak można przeżyć niedzielę, jak można przeżyć cały tydzień, nie będąc u komunii świętej. To nie jest całe uczestnictwo mszy świętej przez radio. Więc ja bardzo zbudowałam się i tego obrazka nigdy nie zapomnę właśnie, takiej właśnie wielkiej wiary. Człowiek, który mnie maleńką zaniósł do kościoła, potem oczywiście ukazywał mnie i nie tylko mnie, ale całej rodzinie właśnie w życiu tą prawdziwą wiarę i tą miłość do Boga, do Chrystusa, nawet w swoim kalectwie, bo tak jak powiedziałam, był niewidomym człowiekiem.
Dziękujemy za to świadectwo takie bardzo, bardzo osobiste z życia siostry rodziny. Rzeczywiście dzisiaj może wielu ludzi usprawiedliwia się, no to może jest taki wybór w radio, w telewizji tych mszy świętych, że wystarczy może tyle. Tak kiedyś też myślałem i rozmawiałem z moim przyjacielem, czy wprowadzenie tych mszy świętych po prostu niektórych nie usprawiedliwia. Usprawiedliwia właśnie pójście do kościoła z takiego realnej obecności. I nawet w latach 80. właśnie komuniści zgadzali się, żeby na antenie telewizyjnej dać mszę świętą i żeby po prostu powiedzieć opozycji, przecież my dajemy, proszę bardzo, możecie tutaj oglądać, a tymczasem nie pozwalali na programy jakieś takie, prawda, publicystyczne, żeby więcej nie powiedzieć. No, tak naprawdę to z takich mszy świętych korzysta tylko mała grupa ludzi i zdrowe osoby niestety nie mogą się usprawiedliwić i przekazanie ich moralnie zobowiązuje do udziału we mszy świętej. Dzień Pański. Katecheza mediolańska świętego czasu poświęcony Bogu odwołuje nas do 21 rozdziału Ewangelii Jana. Było to tuż po zmartwychwstaniu, Są tutaj zawarte piękne treści. My odczytamy najpierw ten fragment Ewangelii i zobaczymy, że Pan Jezus jakby staje w centrum życia wspólnoty po zmartwychwstaniu.
Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednak uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 12 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili zmartwychwstania.
Dziękuję za odczytanie tego słowa. Ono mówi nam właśnie, przekazuje nam piękne treści. No, nic nie złowili. Bez Boga życie jest puste. Niedziela dana jest nam przez Pana Jezusa jako pamiątka zmartwychwstania, abyśmy mieli życie w obfitości. To jest Pan. W naszym życiu musi być obecny Pan. Jeżeli ja wyrzucam Pana, nie chcę uwielbiać Go, to znaczy muszę też odpowiedzieć, kto moim życiem kieruje. Jeżeli nie mam mszy świętej, kto właśnie jest najważniejszy? Kogo mam uwielbiać? Także widzimy później, że Piotr, który dowiedział się od Jana, że to jest Pan Jezus, stoi na brzegu jeziora, rzucił się w morze, ale najpierw przywiął wierzchnią szatę. Jeżeli ktoś chce płynąć, no, zdejmuje z siebie ubranie. Jest to taka pewna, no, tutaj ewangelijna przenośnia, że on przywdział się w łaskę, kiedy ujrzał Jezusa, przywdział się w łaskę, przywdział się w Chrystusa i rzucił się w te morze. To morze to znak znowu żywiołów tego świata, że on w tej łasce płynął do Jezusa właśnie przez to morze. Później widzimy też prośbę Jezusa: przynieście ryb, to znaczy przynieść coś od siebie, co złowiliście, bo człowiek, który idzie na mszę świętą, to także niesie swój dar. Jest to jedna kropla wody wrzucona do wina na przemienienie. Jest zbierana taca na różne potrzeby Kościoła. Ludzie niosą swój dar. Także mają ten wymiar misyjny, wymiar charytatywny także jest na mszy świętej. Więc ten fragment Ewangelii mówi o tym, by w centrum stanął Pan. Chodźcie, posilcie się, czyli przychodźcie, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bo jaki jest sens bycia na mszy świętej, żeby się posilić Jezusem? Tak jak siostra powiedziała, radio nie udzieli komunii świętej, telewizja nie udzieli komunii świętej. Więc jeżeli nie idę na niedzielną mszę świętą świąteczną, ja nie mam tego pokarmu.
Nie bez powodu też Dekalog nam mówi o tym bardzo wyraźnie. Jedno z przykazań: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czyli to wprost zwrócenie się, wręcz taki jakiś rozkaz, który gdzieś tam ma być w naszej głowie. Pamiętaj, abyś ten jednak dzień święty święcił.
Jeżeli człowiek zapomina o Panu Bogu, zapomina także o świętowaniu. I chociaż mówiliśmy, że przykazania nam tylko przypominają, ale świętowanie zawsze musi mieć wymiar bardzo osobisty i głęboki i prowadzić do zjednoczenia z Panem Bogiem, bo ktoś powie, no po co to świętowanie, co tydzień to samo, to tak jakby, no właśnie, po co się zmywać ceratę, przecież się brudzi, po co się spowiadać, przecież ciągle grzeszymy, no po to, żeby nasze serce nie zdrętwiało. Mamy telefon, tak? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy serdecznie.
Witam ślicznie księdza Piotra i uczestników audycji.
Witamy serdecznie.
Bardzo piękna audycja, bardzo piękna i bardzo potrzebna. Ja dzisiaj chciałbym zadzwonić i myślę, że tak, jak słucham, to wiem, że świadectwo najwięcej daje. Daje do myślenia i pobudza do czynu. I dzisiaj może chciałbym ja złożyć takie świadectwo. Otóż też bardzo tęsknię z takimi czasami, jak kiedyś były, gdzie na wiosce zwłaszcza, były te wielkie przygotowania do niedzieli, do świętowania tej niedzieli. To było takie uroczyste. Ta uroczystość już się zaczynała tak naprawdę w sobotę, tym dniem przygotowania.
Sprzątaniem.
Tak jest. To wszystko,
przygotowaniem to, ubrań.
Coś wspaniałego. Mężczyzna patrzył, jak kobieta przygotowuje, przez to sam się przygotowywał. Kobieta widziała, jak mężczyzna też w tych swoich sprawach. I ja za tym tęskniłem. I w dzisiejszych czasach brak mi tego bardzo, brak mi tego w otoczeniu i zacząłem szukać czegoś, jak ja bym mógł w dzisiejszych czasach poświęcić ten czas Panu Bogu, jak mógł go uczcić i świętować. I mam takie serdeczne swoje postanowienie, którego się trzymam bardzo mocno. Otóż ja wstaję rano w niedzielę i poświęcam ten czas, czyli mam takie postanowienie, że nic nie jem, nie piję, tylko chciałbym przyjąć Pana Jezusa w Eucharystii. To jest takie moje postanowienie. I otóż to się okazało po szybkim czasie, że poświęcam tak jakby pierwsze chwile tego dnia, niedzieli. Chciałbym przyjąć tylko Pana Jezusa w Eucharystii. Zawsze Eucharystia w takim wypadku nie jest odkładana na jakieś godziny popołudniowe, czyli ta niedziela już nie jest taka powszednia, ale przez to wracając do domu na przykład z rodziną i siadając do obiadu, to człowiek nie pomyśli nigdy, że obiad jest jakiś niesmaczny, że nigdy by nie zgadził niczym. Po prostu wszystko smakuje, wszyscy się cieszą wokoło, że to jest taka atmosfera, że jednak nawet przy obiedzie dzisiaj już nikt nie ma ludzi, bo to ja tak to podkreślam, ponieważ dużo ludzi już nawet w niedzielę nie potrafi rodzinnego obiadu zjeść z radością. Ale szybko też sobie uświadomiłem, że ja nie tylko poświęcam pierwsze chwile niedzieli, czyli tego dnia Panu Bogu, przez to, że ja się ofiaruję to, co mogę, siebie, post, żeby go przyjąć jak najczystszej postaci dla siebie, ale ja ofiaruję cały tydzień, pierwociny całego tygodnia, ponieważ niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. O tym wszyscy dzisiaj bardzo... W świadomości ludzi zawsze jest coś takiego. Niedziela jest dniem siódmym tygodnia, czyli odpoczynku. Czyli ja pierwszy...
Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że kończy weekend, a my chcemy po tezie prawdy, ona zaczyna tydzień.
Tak. I co się okazało, okazało się, że to jest jakby w starotestamentalnym opisie. Ja ofiaruję pierwociny tygodnia Panu Bogu przez ten jeden taki mały gest. I cały tydzień wygląda zupełnie inaczej. To ja mówię przykład ze swojego życia.
Jak to, może jeszcze proszę, niech Pan powie właśnie na życie całej rodziny, jak to wpływa i jednoczy Waszą rodzinę, młodą, bo tak czuję, że to głos młody.
Oczywiście. Cóż, niedziela, ale przez to, że idziemy do kościoła rodziny, też sobie wyobrażamy niedzieli bez spotkania z Panem Jezusem, ale też nasze spotkanie jest pełne, czyli w rodzinie, z dziećmi. To bardzo mocno utrwala. Później wspólny obiad, to jeszcze coś bardzo ważnego, bo wiadomo, że w tygodniu jest trudno znaleźć chwilę czasu, spokoju, żeby zjeść wspólny obiad z rodziną, ale ten obiad jest takim uczczeniem, tak jakby Eucharystia jest uczczeniem duchowości niedzieli, a obiad wspólny rodzinny po Eucharystii w takiej odpowiedniej kolejności jest uczczeniem takiego spotkania rodzinnego, takiego już bardziej w wymiarze ludzkim. A później ta niedziela jest takim typowym już, czyli człowiek już później żyje radością. Radością z tej Eucharystii, radością ze wspólnego obiadu. I ta atmosfera jest tak głęboko w sercu, tak się przenosi, że na całą niedzielę człowiek chce przebywać z rodziną, bo z nim był w kościele, spędził dobrze czas, miło, zjadł obiad. To są bardzo same dobre wspomnienia i one pozostają przynajmniej na tą całą niedzielę. Ale poniedziałek, już tak na koniec powiem, a poniedziałek, jeżeli jak spojrzymy tak na to, poniedziałek jest takim wspomnieniem niedzieli. Czyli poniedziałek już wtedy nie wydaje się nam takim czymś, że o, poniedziałek, jest coś nowego, zaczynamy, jest pierwszy dzień tygodnia. Nam się kojarzy poniedziałek, o, znowu od poniedziałku. Nie, poniedziałek wtedy jest wspomnieniem, pięknym wspomnieniem jeszcze niedzieli. I poniedziałek wtedy inaczej wygląda. Tydzień się zaczyna bardziej szczęśliwy. Człowiek wtedy w poniedziałek czeka, kiedy będzie znów następna ta niedziela. I tydzień pływa inaczej, takiej szczęśliwości. To jest, to trzeba po prostu, ja proponuję, żeby ktoś, kto może, kto poczuł się w jakiś sposób, usłysząc to, poczuł się jakoś głęboko poruszony, nie chociaż raz spróbuję tego, co ja powiedziałem.
Dziękuję bardzo za głębokie osobiste świadectwo, szczególnie, no to jest takie dla mnie wymowne, ten post eucharystyczny. Tak naprawdę jest to nawiązanie do tego, co było przed Soborem Watykańskim II, że ludzie od północy przed Komunią Świętą nie jedli, a po przyjęciu Komunii Świętej mieli w kieszeni kawałek chleba, żeby jakby no spożyć coś, żeby nawet no, ta ślina, prawda, miała pokarm później ludzki. To było takie no, głębokie podejście do Eucharystii. Pozdrawiam serdecznie.
Mówię, w tej pięknej kolejności. Eucharystia, obiad wspólny. To jest coś pięknego. Połączyć to wszystko w jednym dniu poświęconym
Wspaniałe.
Panu Bogu.
Będziemy jeszcze właśnie w tym klimacie dalej o tym mówili. Pozdrawiamy Pana i całą rodzinę z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Właśnie tutaj nasz słuchacz no, złożył piękne świadectwo i podkreślił tę prawdę, że także to, co zaznacza Jan Paweł II w liście Dies Domini, że cała niedziela ma być świętowaniem, czyli Eucharystia ma być tym centrum niedzieli, ale to jedzenie obiadu ma być też świętowaniem, odwiedzenie bliskich ma być świętowaniem, nawet ten odpoczynek na łonie natury, o czym pisze też Jan Paweł II, ma być świętowaniem. Właśnie, popatrzcie, kochani, jak to Pan Bóg, jeżeli jest obecny w naszym życiu, to On wszystko czyni nowym, jak mówi też Apokalipsa, czyni pięknym, czyni świętowaniem. Zachęcam do podzielenia się z nami, drodzy radiosłuchacze, na antenie. Numer do naszego studia 25 kierunkowy 644 65 55. Można napisać do nas SMS-a 509 056 590. Dla wszystkich naszych radiosłuchaczy i szczególnie dla tych rodzin, którzy pięknie tak świętują, kolejny upominek muzyczny.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni.
Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, błogosławieni.
synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Święto jako czas poświęcony Panu Bogu. O tym dzisiaj mówimy w naszej audycji. Właśnie doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego buduje rodzinę. Rodzina, uczestnicząc właśnie we mszy świętej, sama przez sam ten fakt uświęca się, że w przestrzeń swoją wprowadza Pana Boga i całą łaskę, wszystkie duchowe zasoby właśnie, one budują rodzinę nową. Rodzina jest kościołem domowym. I autorzy katechezy mediolańskiej tak pięknie właśnie o tym mówią, że doświadczenie tej obecności Jezusa Zmartwychwstałego naprawdę jest drogą do umocnienia współczesnej rodziny.
A żeby doświadczyć obecności Zmartwychwstałego, rodzina powinna pozwolić, by oświeciło ją światło niedzielnej Eucharystii. Celebracja mszy świętej staje się pulsującym sercem Dnia Pana, Jego obecności po Zmartwychwstaniu tu i teraz. Eucharystia pozwala nam dotrzeć do świętej tajemnicy Boga. W niedzieli rodzina znajduje centralny punkt tygodnia, dzień, który zachowuje jej codzienne życie. Tak dzieje się wtedy, gdy rodzina pyta, czy możemy razem spotykać tajemnicę Boga? W swej prostocie celebracja mszy świętej pozwala, by tajemnica Boga wyszła nam naprzeciw. Obrzęd łączy rodzinę ze źródłem życia, wprowadza w komunię z Bogiem i umacnia braterską więź ze wspólnotą. Czyni nawet więcej. Tajemnica chrześcijaństwa jest nowym życiem Jezusa Zmartwychwstałego, który obecnia się w zgromadzeniu eucharystycznym. Niedzielna Eucharystia jest sednem niedzieli i święta. W niej rodzina otrzymuje nowe życie Zmartwychwstałego, przyjmuje dar Ducha Świętego, słucha Słowa Bożego, dzieli się chlebem eucharystycznym, wyraża siebie w miłości braterskiej. Dlatego niedziela jest Panem dni, dniem spotkania ze Zmartwychwstałym.
Dziękuję za te słowa z katechezy mediolańskiej. Co to znaczy, że niedziela jest sercem naszego życia, że Eucharystia, którą daje nam Chrystus, każda msza święta, właśnie staje się fundamentem naszej wiary. I teraz może, dlatego że czas tak ucieka nam, zwracam się do moich gości. Co byśmy powiedzieli tym, którzy zrezygnowali ze świętowania niedzieli, z udziału we mszy świętej, dla tych, którzy nie wierzą? Co byśmy im teraz chcieli przekazać? W jakich słowach zachęcić właśnie może tych, którzy i nas słuchają, ale także tych, którzy idą do innych ludzi, aby im pokazywać Chrystusa?
Ja bym powiedziała, że niedziela jest bardzo pożytecznym czymś w naszym życiu. Dlatego, że jest takim umocnieniem. Ci, którzy nie wierzą, nie potrafią świętować, zatracają sens, zatracają taką jakby granicę pomiędzy dniem pracy a dniem świętowania. To nie jest dobre. Nie po to Pan Bóg dał nam piękny, symboliczny przykład stwarzania świata przez 6 dni i odpoczynku 7 dnia. I to jest nam potrzebne. To jest taka wielka mądrość Boga. Taki przykład, który my w naszym życiu powinniśmy realizować.
Czyli według pani Ireny niedziela daje nam sens życia. Rzeczywiście, bo to jest pamiątka zmartwychwstania, który, a Jezus zmartwychwstał, dał nam sens życia i my powtarzamy to co tydzień. To jest niesamowite. Niektórzy moi uczniowie też pytali kiedyś, no ale skąd my wiemy, że Pan Jezus istniał, że Ewangelia jest prawdziwa? Po prostu sam fakt istnienia niedzieli, gdyż ona jest powtarzana z tygodnia na tydzień. Nie było przez 2000 minione lat żadnej przerwy w przeżywaniu niedzieli. Ona po prostu była. Sam fakt niedzieli jest świadkiem wiarygodności właśnie Ewangelii Jezusa, Jego zmartwychwstania.
Poza tym nie można być świętym, a do tego wszyscy jesteśmy powołani, jeśli nie umiemy święcić tego dnia świętego. Te wszystkie słowa są pięknie ze sobą powiązane. Świętymi bądźcie.
Czyli świętowanie prowadzi nas do uświęcenia. Pięknie. Siostro?
Też uważam, że to jest zmarnowany dzień po prostu dla człowieka wierzącego, prawda? Marnowany tydzień bez Eucharystii, prawda? Człowiek nie ma siły do walki ze złem, z grzechem, prawda? Jeśli jest tylko sam, bez Chrystusa.
I dodajmy jeszcze, to jest wielkie nieporozumienie, że ktoś mówi, jest wierzący, tak, a nie świętuje. Tak jak siostra zaznaczyła. Rzeczywiście, możemy przez to nie tylko zmarnować dzień, możemy zmarnować całe życie. Edyto?
No, ja myślę, że na pewno niedzielna msza święta daje takiego dużego powera na cały tydzień dla mnie, ale myślę, że bez takich dni powszednich, w których uczestniczę we mszy świętej, to jest takie dla mnie dopełnienie. A msza niedzielna daje mi na pewno większą siłę i większe zrozumienie tego, co Pan Bóg chce na mnie powiedzieć.
Ja jako kapłan, który odprawia codziennie mszę świętą od prawie 19 lat, i może wydawać się, że codziennie jest taka sama msza święta, jednak to świętowanie niedzieli staram się, żeby, chociaż nie mam parafii, zawsze było z ludźmi, gdyż widzę, że właśnie Eucharystia buduje Kościół, że Pan Jezus staje się dla nas wszystkich ciągle zmartwychwstałym Panem, który jest obecny pośród nas. Właśnie Pan stoi na brzegu tego jeziora i zaprasza.
Ja słyszałam kiedyś takie bardzo fajne zdanie, że w ogóle uważam, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak czymś wielkim i wspaniałym jest Eucharystia. Dlatego, że nawet dla samego papieża choćby jedna Eucharystia w życiu byłaby największym chyba zaszczytem, jaki może człowieka spotkać.
I dziękujemy Panu
Bogu. A my
mamy
to raz na tydzień.
Za ten wielki dar świętowania, że możemy właśnie Jego w ten sposób uwielbiać. Na zakończenie naszej audycji chciałbym podziękować Tomaszowi, wszystkim zebranym tutaj gościom w studio, a radiosłuchaczom, dlatego, że jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku i kalendarzowym, przed świętami Bożego Narodzenia. Żeby wasze rodziny stały się polskim Betlejem, żeby wasze serca były napełnione Bogiem, który ciągle się rodzi, który rodzi się przez słowa prawdy, słowa Ewangelii, rodzi się przez w swoim ciele, które jest sprawowane w Kościele. Niech Pan was prowadzi, błogosławi, niech jednoczy was w miłości, w rodzinie, niech ten czas świąteczny będzie dla was błogosławieństwem, odpoczynkiem, wielką radością, pokojem. Niech Pan was błogosławi. Polecamy wszystkie rodziny diecezji drohiczyńskiej, diecezji siedleckiej, Matce Najświętszej Gwiaździe Ewangelizacji, Pani Adwentu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pozostańcie w pokoju Chrystusa, niech Bóg wszystkich błogosławi. Dziękuję za uwagę.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.